To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło Cię słyszeć.
Ciebie też miło słyszeć. Nie widzę, a słyszę.
Część kursu dotycząca tarczycy, tego, który obecnie prowadzimy w ramach internetowego kursu ultrasonografii tarczycy szyi, za nami.
I to bardzo ciekawego kursu, bo kursu, którym nasi uczestnicy poruszają wiele niezwykle intrygujących, ciekawych i ważnych tematów.
Są takie tematy, które są tematami, powiedzielibyśmy, gorącymi. I to nawet pomimo tego, że mamy wyjątkowo zimny maj, są to tematy, które rozgrzewają i rozpalają.
Maj może zimny, ale guzki mogą być gorące.
Takim tematem jest biopsja zmian ogniskowych i guzków tarczycy oraz skala TIRADS.
No właśnie, zwłaszcza to drugie zagadnienie, czyli skala TIRADS, wielu z nas niezwykle intryguje, też zmusza czasem do myślenia, no bo mamy takie poczucie, że skoro jest taka skala, to trzeba ją wykorzystać.
Ja teraz wezmę sobie, poczekaj, kluskę włożę do ust i powiem Thyroid Imaging Reporting and Data System.
Ja i tak nic z tego nie rozumiem, bo co ma na celu taka skala TIRADS? Po co ona mi jest w takim normalnym badaniu?
Bo to jest tak, że im więcej badań ultrasonograficznych się robi, także tarczycy, tym więcej zmian ogniskowych w tarczycy znajdujemy. Często te zmiany mają poniżej 10 mm i nie sposób ukuć wszystkie te zmiany, nie sposób zrobić z biopsji wszystkich tych zmian. I skala TIRADS ma na celu uporządkowanie tego, które z tych zmian wymagają wykonania biopsji, bo mogą wiązać się z ryzykiem raka tarczycy.
I pojawia się pytanie, czy to dobrze, czy źle, że taka skala jest, no bo ja mam wrażenie czasem, jak ktoś tworzy tego typu skalę, że próbuje zastąpić moje własne myślenie skalą z zewnątrz. Krótko mówiąc, ja już nie mogę podjąć żadnej decyzji sam, bo mam ściśle określone. Zmiana ma 15 mm, muszę kłuć. Zmiana jest mniejsza, mogę kłuć, ale nie muszę. Po co to komu?
Chodzi o to, żeby zmniejszyć liczbę biopsji tarczycy, biopsji, które są niepotrzebne, żeby lepiej stratyfikować do biopsji te zmiany, które tej biopsji rzeczywiście wymagają.
Ale czy tego typu postępowanie, kiedy dążymy do tego, żeby zmniejszyć liczbę biopsji, zwłaszcza tych niepotrzebnych, jest postępowaniem na tyle bezpiecznym, że pozwala mi uniknąć sytuacji, gdzie zrezygnuję z biopsji zmiany, bo wygląda jak łagodna, a jest ona rakiem? Ja mam wrażenie, że nie, bo na tyle, na ile znam polimorfizm nowotworów tarczycy, to wiem, że ta skala TIRADS, no sorry, ale nie będzie się sprawdzała w każdym przypadku, który znam z mojej codziennej praktyki.
Ale która skala TIRADS, mógłbym zapytać, bo tutaj też nie ma nic prostszego niż życie sobie skomplikować. Najprostszą metodą skomplikowania sobie życia i skali TIRADS jest to, kiedy mamy więcej niż jedną skalę TIRADS, a na przykład w tej chwili możemy mieć, delikatnie mówiąc, trzy skale TIRADS, które są w użyciu: EU-TIRADS, ACR-TIRADS oraz na przykład koreańską skalę TIRADS. I one się wszystkie od siebie różnią, one wszystkie, między nimi są rozbieżności, ta sama zmiana może otrzymać różną punktację w każdej z tych skal, a jednocześnie to jest skala TIRADS.
No tak, ale to jest też takie trochę mnożenie bytów, zobacz, bo gdyby coś naprawdę miało działać, to bez względu na to, czy ktoś to, w cudzysłowie, wymyślił w Stanach, Unii Europejskiej, czy w Europie, czy w Korei Południowej, to generalnie doszlibyśmy do tych samych wniosków, a rozbieżności czasem bywają w tych skalach na tyle istotne, że właściwie, no przestajemy się rozumieć, bo ja mówię o drzewie, a ktoś mówi o całym lesie.
Wolę tutaj nie zgodzić się z tobą, albowiem jak przejrzysz sobie najbardziej aktualne piśmiennictwo w PubMedzie i wpiszesz sobie TIRADS do PubMedu, to zobaczysz, ile prac 2020 roku na temat skali Tiras powstało. To jest, powiem tobie, obszar dużego zainteresowania świata naukowego.
No to ja będę cierpliwie czekał, aż ktoś w końcu z tych dziesiątek, a może setek, a może już tysięcy prac wyciągnie esencję, która będzie miała rzeczywiście ugruntowane znaczenie w codziennej praktyce. Bo ja na dziś, nie przekonałeś mnie ciągle, mam wrażenie, że to jest bicie piany, że właściwie to jest sztuczne tworzenie bytów na wzór tego, co się doskonale sprawdziło przy badaniu USG piersi, no bo tam rzeczywiście rak sutka ma bardzo charakterystyczny w zdecydowanej większości przypadków wygląd i ta skala, stosowanie skali BI-RADS mnie w pełni zabezpiecza przy kwalifikowaniu pacjentów do biopsji, do działań tego typu, do obserwacji tych pacjentów i tak dalej, i tak dalej. A w skali TIRADS ja tak naprawdę nie wiem. Ja nie wiem, oceniwszy wszystkie cechy, zmierzywszy tą zmianę, czy na pewno słusznie postępuje, rezygnując z biopsji. Bo ukłucie się z tobą zgadzam, zawsze można.
Ale wiesz, ja jestem w stanie zgodzić się z tobą, że rak sutka ma mniejszy psonopolimorfizm niż rak tarczycy. Ale z drugiej strony, słuchaj, dla niektórych korzystasz z takiej skali i się niczym nie przejmujesz. Tam wrzucasz sobie w aplikację, czy podstawiasz sobie, ile punktów za to hipochondryczna lita ma mikrozwapnienia, wychodzi ci potem i liczba punktów, sprawdzasz, jaka średnica zmiany, kuć, nie kuć, i jesteś w domu po prostu, wpisujesz TIRADS 4, biopsja od tylu i tyle milimetrów i luz. Następny proszę.
To mi się podoba, to ja ci powiem, że ja za takim postępowaniem jestem, bo zobacz, przestaję niepotrzebnie kombinować w pracy. Mam przed sobą tabelkę, a po 3 tygodniach badania tarczy się nauczę tej tabelki na pamięć, bo tam raptem oceniasz 4 cechy plus mikrozwapnienia czy obecność hiperechogenicznych odbić, mierzysz taką zmianę, wrzucasz w tabelkę i właściwie masz gotowy opis do każdej zmiany.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, a weź wyluzuj w ogóle. To mówisz o ACR-TIRADS. Odpuść sobie. Ty weź sobie EU-TIRADS, zaadaptuj do swojej pracy. To już jest w ogóle prostsze. Hipoechogeniczna to TIRADS 4. Coś tam, jakieś zwapnienie, dasz 5 i już masz.
Czyli z tego by wynikało, że te skale są dobre, bo właściwie zawsze mogę tak ocenić moją zmianę, żeby wskoczyła w odpowiednią skalę, w odpowiedni stopień i będę mógł decydować tak jak do tej pory. Wiesz, wszystko jest fajnie, bo jeżeli nie mam doświadczenia, a załóżmy, że nie mam doświadczenia w ocenie zmian w USG w tarczycy, to ta tabela jest super. 3 punkty za to, 2 punkty za to, 0 punktów za tą cechę. Mam łącznie 7 punktów, stopień 5 w skali ACR-TIRADS. Za te same cechy przyznam 5 w EU-TIRADS. Wpisuję to w wynik, niech się inni martwią, wiedzą, że muszą ukuć. Czy to nie upraszcza rzeczywiście naszego postępowania?
Cóż to za pytanie? To po prostu skrajnie upraszcza nasze postępowanie. O, tak bym powiedział. Ja mam nadzieję, że Państwo znacie nas już i nasze podcasty na tyle dobrze, że Państwo rozumiecie, że to, co teraz robimy, to jest pewnego rodzaju przerysowanie. Oczywiście, że to upraszcza, bo generalnie trzeba zastanowić się, skąd te skale się wzięły. Te skale wzięły się z analizy obrazu ultrasonograficznego, porównywania do wyników badań cytologicznych i histopatologicznych. Na początku retrospektywnie, potem coraz bardziej prospektywnie. Ale my doskonale wiemy, że najczęstszym rakiem tarczycy jest rak brodawkowaty, który rokuje stosunkowo dobrze. I większość publikacji, na których opierają się te skale TIRADS, dotyczą doświadczeń z rakiem brodawkowatym. I tu się robi problem.
No właśnie, i tu się zaczynają schody, dlatego my tak zażarcie dyskutujemy na temat tych skal TIRADS, bo wcale nie jest tak, że wszystkie nowotwory, czy zdecydowana większość, to są tylko i wyłącznie raki brodawkowate. Jeżeli trafimy pacjenta z rakiem anaplastycznym, z rakiem rdzeniastym, z wtórnymi nowotworami, z chłoniakiem, jak na przykład u pacjentów z chorobą Hashimoto, to możemy, delikatnie mówiąc, przejechać się, opierając nasze postępowanie tylko i wyłącznie na skali tirac, nie pozwalając sobie na nieco głębszą analizę tego obrazu. Skala tirac jest super, bo upraszcza nasze postępowanie, bo jest zrozumiała w różnych częściach kraju i za jego granicami, bo wszyscy mówimy tym samym językiem. Jest swego rodzaju esperanto ultrasonografii tarczycy. Ale to esperanto jako sztuczny język nie daje pełnych możliwości słowotwórstwa i wyłapania tych rzeczy, które wyłapane być powinny.
A mi się te skale nie podobają.
A co ci się w nich nie podoba? W końcu nie... byśmy mieli porządek w opisach badań. Każdy by pisał wedle punktów.
A nie podoba mi się to, że nie tylko te zmiany dzieli się na podgrupy według obrazu ultrasonograficznego, ale dochodzi średnica zmiany, że biopsję robimy w skali ACR tiraz 5 powyżej 10 mm, ACR tiraz 4 powyżej 15 mm, kiedy średnica zmiany przekroczy ten wymiar. To mi się nie podoba i ja to mówię wprost. Oczywiście pewnie są na to dowody naukowe, że w przypadku zmian mniejszych niż 10 milimetrów nie obserwowano przerzutów odległych i w sytuacji takiej, kiedy zmiana ma powyżej centymetra, mówimy o ACR tiraz 5 czy EU tiraz 5, no to i tak nie pogarsza to rokowania ostatecznego, kiedy ta zmiana jest większa. Stąd się wziął ten centymetr. Natomiast mi ciężko się pogodzić wewnętrznie, będąc lekarzem, że mam zmianę, która ma 8 na 7 na 6. Ma cechy zmiany potencjalnie złośliwej. Hipoechogeniczna, nieostro ograniczona, drobne mikrozwapnienia i to na obwodzie położone wyższa niż szersza. Na co ja mam czekać? Co ja mam prosto w oczy tej pacjentce powiedzieć? Więc wie pani, obraz ultrasonograficzny to jest taki, że ja patrzę na raka, ale skaratirac mówi i została przebadana, że trzeba zrobić biopsję, gdy zmiana przekroczy centymetr. No tak mamy mówić?
Nie, bo wielkość zmiany jest tylko czynnikiem, który nakazuje ci wykonanie biopsji, jeżeli zmiana o cechach, o których mówisz, przekracza te mityczne 10, 15, 25 mm w zależności od stopnia skali. Ale jeżeli zmiana ma niepokojące cechy, to możesz ukuć mniejszą. I na tym polega cała wygoda tej skali, że ona ci wbrew pozorom daje pewną elastyczność. Problem polega na tym, na czym sam zauważyłeś, polega istota całej diagnostyki ultrasonograficznej. Nie tylko rak brodawkowaty jest u naszych pacjentów. No bo co zrobić z pacjentami, którzy mają raka pęcherzykowatego? On może mieć i 3 centymetry, będzie miał cechy tak łagodne, że gdyby nie ten rozgraniczenie wielkości, to byś w ogóle tej zmiany nie kuł. A nawet jak ją ukujesz, to i tak nie rozpoznasz raka pęcherzykowatego, bo musisz do tego wykonać pełne badanie histopatologiczne.
Państwo rozumiecie, że trochę się zgrywamy, ja to będę powtarzał, ale żeby wszystko dobrze zrozumieć, to teraz powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że te wartości, te średnice tych zmian, które są ujęte w tych skalach, to ich przekroczenie nakłada obowiązek wykonania biopsji, stosując te skale. A to nie jest tak, że jeżeli zmiana nie przekracza tej wartości 10, 15 czy 20 mm, zależnie od stopnia w skali ACR, tirac i EU tirac, to nie oznacza to, że nie ma wskazań do biopsji. Żeby to było jasno powiedziane, mówimy o tym, dlatego że w wielu sytuacjach we współczesnym świecie ten taki przekaz, powiedzmy sobie, mainstreamowy, facebookowo, instagramowy, oparty na krótkich informacjach, powoduje, że tak naprawdę gdzieniegdzie mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem, że niektórzy uważają, czy niebezpieczeństwem skali tiraz jest to, że jak ktoś nie do końca wchłonie to, o co w tej skali chodzi, to mylnie podejdzie do tematu w ten sposób, że jak zmiana nie ma odpowiedniej średnicy, to biopsja nie jest zalecana, czy zinterpretuje sobie to w ten sposób, że nie ma wskazań do biopsji.
I to jest kluczowa informacja, którą należy zapamiętać, chcąc stosować tego typu skalę, jak skala tiraz, że ona nakazuje nam przy pewnych cechach, pewnych wartościach, które mają dane zmiany, konkretne postępowanie, ale nie wyklucza tego postępowania w innych sytuacjach, gdzie nie mamy spełnionych wszystkich warunków. To jest o tyle też ważne, że powinniśmy tę skalę traktować przynajmniej w obecnym systemie też prawnym w Polsce jako zalecenie wspierające dobrą praktykę kliniczną, do jakiej jesteśmy zobowiązani w naszej pracy zawodowej. Bo na dziś nikt z nas nie jest zobowiązany do stosowania skali TIRADS i obowiązek nakłucia zmiany, która ma ponad 10 mm, jest tylko i wyłącznie obowiązkiem wynikającym z skali TIRADS, a nie obowiązkiem wynikającym z naszego działania. Ja mam prawo ukłuć albo nie ukłuć takiej zmiany, tylko muszę to obronić przed samym sobą, przed pacjentem i przed dalszymi konsekwencjami mojego postępowania.
Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to nie jest tak, że zmiana do 9 mm i 0,9 mm jest łagodna, a powyżej 10 staje się złośliwa, tylko ona jest złośliwa od 1, 2, 3, 4 mm swojej własnej średnicy. Pamiętajmy o tym, że to, że mamy skalę TIRADS, to jest obowiązek wykonywania biopsji, a to nie jest zwolnienie z biopsji przy zmianach o mniejszej średnicy. Nie stosujmy skali TIRADS do pacjentów pediatrycznych, bo ona została opracowana na pacjentach dorosłych.
I choć czasem się sprawdza, to są sytuacje, które sprawiają, że właściwie nie da się tego wykorzystać w grupach pacjentów pediatrycznych. Natomiast też ważne jest to, i to jest coś, co można wyciągnąć z analizy skal TIRADS, że skupić się powinniśmy przede wszystkim na ocenie cech morfologicznych, ultrasonograficznych cech zmian ogniskowych, a dopiero na koniec, wtedy kiedy mamy wątpliwości, powinniśmy te zmiany zmierzyć. A u nas jest często na odwrót. Najważniejszą informacją, jaką podajemy w wynikach badań USG, jest wielkość zmiany, a zapominamy opisać, czy jest hipoechogeniczna, czy jest lita, czy jest płynowa, czy ma wyraźne granice, czy ma zatarte granice, czy ma zwapnienia, czy ma mikrozwapnienia, jak one są rozmieszczone i tak dalej, i tak dalej. To są kluczowe informacje. Wielkość zmiany? Wbrew pozorom moglibyśmy o niej zapomnieć w wielu sytuacjach. Ona nie ma żadnego znaczenia albo nie powinna mieć kluczowego znaczenia, jeżeli chcemy podjąć jakąkolwiek decyzję odnośnie naszego pacjenta.
Zgadzam się z tym, co powiedziałeś w pierwszym punkcie swojej ostatniej wypowiedzi i zgadzam się z tym, co powiedziałeś w drugim punkcie swojej ostatniej wypowiedzi. Mianowicie dobrym w skali TIRADS jest to, że badania nad skalą TIRADS uporządkowały naszą wiedzę, które cechy obrazu ultrasonograficznego są w ogóle istotne i powinny być brane pod uwagę. Nie ma co skupiać się za bardzo na rodzaju unaczynienia, nie ma co się za bardzo skupiać na temat hipoechogenicznego halo wokół zmiany, bo te cechy nie mają kluczowej wagi w podejmowanej przez nas decyzji. Bo z drugiej strony, jak ja sobie przeanalizuję te zmiany, które ja kierowałem na biopsję, które okazywały się rakiem, to szczerze mówiąc, z mojej praktyki, z mojego doświadczenia, mało która zmiana przekraczała centymetr.
I o tym pamiętajmy, do tego przede wszystkim Państwa zachęcamy, abyśmy ucząc się skali TIRADS, uczyli się cech złośliwości zmian ogniskowych w tarczycy, a mierzenie zostawili sobie na koniec. Oceńmy to, co jest najważniejsze. Lekko przymrużonym okiem sprawdzajmy te cechy, które wedle tych skal nie są ważne, jak unaczynienie, jak badanie elastograficzne, jak badanie z użyciem środka kontrastującego, bo one ciągle, te metody, nie mają udokumentowanego znaczenia w podstawowej diagnostyce różnicowej zmian łagodnych i potencjalnie złośliwych. A wspierajmy nasze postępowanie, mierząc te zmiany. I w tej kolejności postępujmy, w jakiej właśnie w tej chwili to mówimy.
A najważniejszą skalą jest skala naszego zdrowego rozsądku. Nie zapominajmy o niej. Chcieliśmy, aby ten podcast był troszkę inny niż pozostałe, aby był trochę kontrowersyjny. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.